Nasi goście w studiu. Dzisiaj bardzo liczna ekipa. Aleksandra Karnicka łączy nas z Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jeszcze muszę dodać, wszyscy radni. Beata Kątnik, Słupsk wspólnie.
Dzień dobry.
Adam Treder, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Troszeczkę głośniej poproszę. I Paweł Szewczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku, Koalicja Obywatelska. Czy Państwo radni już są po lekturze raportu z miasta Słupska za rok 2025 i z jakimi wnioskami udają się na najbliższą sesję Rady Miejskiej w środę, czyli za dwa dni. Aleksandra Karnicka jako pierwsza.
Oczywiście, że jesteśmy po lekturze. Raport, jak co roku, ukazuje te dobre rzeczy, które się wydarzyły w mieście. I było ich dość sporo, bo chociażby przyłączenie części Bolesławic, to remonty dróg, na przykład Kaszubskiej, Leszczyńskiego, Grechuty, to też otwarcie Centrum Sportów Rakietowych i nowych boisk, to też otwarcie nowych przestrzeni, jak na przykład dom dla matek przy ulicy Krasińskiego, czy otwarcie Baszty Prochowej i budynku Przymurnego. Co mogłoby się znaleźć w tym raporcie i myślę, że też powinno, to może to, co się nie udało. Czyli jakieś takie podsumowanie.
A tego nie ma, tak? Rozumiem.
Takie podsumowanie.
Ja czytałem ten raport, żeby nie było wątpliwości, mam swoje przemyślenia, ale pytam o Państwa opinię.
No tak, no, każdy chce sobie wystawić jak najlepszą, przedstawić siebie jak najlepszym świetle i ja to też rozumiem, ale może warto by było jeszcze wprowadzić taki podpunkt, czego nie udało się zrealizować, tylko dlatego.
Troszkę bardziej krytycznie, tak? Wobec siebie, samokrytycznie.
Tylko dlatego, żebyśmy potrafili wyciągać wnioski, no ale też jakby przedstawiali jasno i transparentnie
mieszkańcom. Do tych wniosków jeszcze przejdziemy. Beata Kątnik, Słupsk wspólnie. Proszę bardzo.
Myślę, że
troszeczkę bliżej do mikrofonu,
że jest to takie kalendarium wydarzeń w dużej części. Brakuje absolutnie takiego realnego spojrzenia na to, co się zadziało, co się udało, co się nie udało. To jest bardzo ważne ze względu chociażby na to, że wtedy, kiedy sami robimy taką analizę dla siebie, to widzimy, w których miejscach musimy popracować, co musimy wypracować lepszego. Myślę, że to jest takie zdrowe, żeby też pokazywać, że no nie wszystko nam się musi udać i to są różne okoliczności. Czy to będą okoliczności finansowe, czy też ludzkie. Niemniej jednak po raz kolejny dostajemy laurkę bez takiego realnego, rzeczywistego spojrzenia na sytuację w mieście, a przecież wiemy, że nie wszystko się udało, że przekroczyliśmy inwestycje chociażby ringu południowego i to jest nasza pięta Achillesowa na tą chwilę, że nie zrobiliśmy grunwaldzkiej inwestycji. No i
chodzi o uzbrojenie terenów, tak?
Tak, że możemy powiedzieć, że znowu remontowaliśmy Młodzieżowe Centrum Kultury i znowu mamy niezrobione należycie. Więc no, takich sytuacji moglibyśmy wymieniać więcej.
Adam Treder, Prawo i Sprawiedliwość, proszę bardzo.
No, dla mnie osobiście ten raport o stanie miasta Słupska już się dawno zdezawolował.
Dlaczego?
Dlaczego? Bo jest to raport, który mówi ogólnie o mieście Słupsku, nie mówi o perspektywach.
No ale to jest raport za 2025 rok, to trudno, żeby to była jakaś prognoza czy strategia na przyszłość.
Ale raport, który jest z danego roku, czy z 24, czy z 25, powinien dawać jakieś wskazówki i wnioski na przyszłe lata do planowania. Po to tworzymy.
Czyli jakaś
raport,
konkluzja na koniec, tak?
Konkluzja na koniec.
Okay.
Dla mnie, ja mówię, ja potrzebuję informacji i dla siebie jako słuszanin, ale też jestem też przedsiębiorcą, popatrzę od tej strony takiej przedsiębiorczej na miasto Słupsko i jeżeli bym był przedsiębiorcą, jakbym przeczytał ten raport o mieście Słupsku, nie za wiele informacji interesujących mnie w tym raporcie.
Ja znalazłem tam mnóstwo ważnych informacji. No to no, uzbrojenie tych stref północ i wschód, to jest bardzo ważne.
No, to jest ważne, ale to po prostu jak to tempie idzie.
To zgoda, to idzie za wolno, rzeczywiście.
Jeżeli chodzi o działania miasta na temat poprawy miejsc zatrudnienia czy mieszkalnictwa w Słupsku. To jest też ważne dla inwestorów, bo wiedzą, czy rynek pracy jest atrakcyjny, czy nie. Więc to jest wybiórcza tylko informacja, że strefy się... To jest fajne. Ważne, bo jest jakiś skok do przodu, ale są inne kwestie, które nas interesują. Mieszkalnictwo, budownictwo, to są informacje, na które zwracają inwestorzy, sieć dróg, czy się rozwijają, czy nie. Bo tak jak sobie porównamy rok 2025 do 2024, to tylko 120 metrów dróg nam przybyło. No, także to jest właśnie jakiś...
No w tym roku chyba przybędzie dużo, dużo więcej. Miejmy nadzieję. Paweł Szewczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku, Koalicja Obywatelska. Plusy tego raportu, minusy?
Ten dokument został sporządzony prawidłowo, bo chciałem też przypomnieć, że to Rada określa, jak ten dokument powinien być sformułowany przez prezydenta, więc w sytuacji, kiedy nie do końca odpowiada nam w tym zakresie, że te informacje powinny być inaczej ujęte, w jakimś innym zestawieniu, czy miałyby być wnioski, czy też nawet porównanie do lat poprzednich, no to nic nie stoi na przeszkodzie, aby Rada zmieniła tą uchwałę w sprawie opracowania raportu o stanie miasta i to wprowadzić. Natomiast w tej informacji znalazło się dużo ważnych, istotnych rzeczy, które w mieście się w ubiegły roku odbyły. No i uważam, że no, wszystko jest tak, jak być powinno, jeżeli chodzi o sporządzenie tego dokumentu. Natomiast ja zresztą wcześniej z wiceprzewodniczącym Adamem Trederem rozmawialiśmy na temat tej struktury raportu. Myślę, że bardzo ważnym takim elementem raportu i kolejnych raportów powinno być jednak statystyczne porównanie pewnych kwestii, aby osoby, które zapoznają się z raportem, które wczytają się to, co było zrobione, jakie inwestycje, jak to miasto funkcjonuje, to jednak mogły się odnieść do tego, jak było w poprzednich latach w zakresie takiej oceny, na przykład liczba ludności, tak, żebyśmy mogli spojrzeć...
No w tym roku wzrosła, no bo przyłączyliście Bolesławice, więc tutaj to jest 1500 więcej.
Ale wtedy się robi, że tak powiem, na przykład gwiazdkę i się wyjaśnia, ile osób przybyło i z jakiego działania. Natomiast chodzi o podmioty gospodarcze, jednoosobowe działalności spółki, kwestie oplanowania, takie rzeczy, które można w jakiś sposób do tego podejść w sposób miarodajny i określić właśnie kierunek, bo jeżeli będziemy patrzeć, że spada nam, jest raport bardzo dobrze opracowany, ale dynamicznie spada nam na przykład procent pojawiania się spółek czy tam podmiotów gospodarczych, wyludniamy się bardzo mocno jako miasto, spada nam odsetek ludzi w wieku produkcyjnym, no to jest ważna informacja dla władzy lokalnej, natomiast po przeczytaniu tego dokumentu nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy tak jest.
Dobrze, a dlaczego tak się stało, że przez 10 lat uchwalano plan MPZ dla strefy Zachód? 10 lat trwała ta procedura. Od listopada 2016 roku. W tym roku państwo w końcu zakończyliście tę procedurę. I ja nie usłyszałem żadnego wytłumaczenia, dlaczego to musiało trwać aż 10 lat. Ktoś z państwa ma pomysł, dlaczego to tak długo trwało?
Znaczy, to już było w studiu wyjaśniane, natomiast...
No ja nie rozumiem, dlaczego to trwało 10 lat.
Nie powinna mieć miejsca.
Bo to przypomnijmy, chodzi o tereny... Przepraszam, panie przewodniczący. Chodzi o tereny inwestycyjne, które mają 100 hektarów. Jak rozumiem, nie cierpimy na nadmiar inwestorów zewnętrznych, atrakcyjnych, na przykład dla młodych ludzi, żeby szukali swojego miejsca do życia tutaj w Słupsku czy w regionie. Natomiast sytuacja jest tego typu, że ościenne gminy dostały w tym samym czasie na przykład pieniądze na uzbrojenie terenu i już go zakończyły. My wciąż, jak mówię o mieście Słupsku, wciąż jeszcze tak naprawdę porządnie łopatę tam nie wbito. Więc może tu jest jakiś kłopot do poprawienia, jeżeli chodzi o nadzór i prowadzenie inwestycji, zwłaszcza tych, które mają tworzyć tak zwaną bazę podatkową, czyli przyciągać tutaj inwestorów, żeby zatrudniali ludzi, płacili podatek PIT, CIT i też sprawiali, żeby to było po prostu miejsce atrakcyjne do życia. Panie przewodniczący, jaki pan ma pomysł na to?
Ja się zgadzam, bo na przykład... teraz aktualnie jest uchwalany plan miejscowy obejmujący strefę inwestycyjną, ulicę właśnie inwestycyjną w dawnym Płaszewku, które te tereny zostały przyłączone i na ostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej właśnie była w tym zakresie dyskusja na temat, jakie tereny na obszarze tego planu miejscowego przeznaczyć właśnie pod inwestycje. I o dziwo, pomimo, że jest teren przeznaczony pod inwestycje, część radnych chciała na przykład utrzymać status quo w części tego obszaru, żeby było dużo zalesienie. Już na tym polu
nie wiem, czy Państwo czytaliście dyskusję w internecie o wycince tych drzew. Wiele osób uważa, że tego nie powinno się wycinać, ale skoro to jest teren inwestycyjny, dlaczego by nie?
To akurat było trochę o inną sprawę chodziło, natomiast faktycznie to jest temat otwarty. Jeżeli brakuje tych terenów, miasto chce pozyskać tych inwestorów, no muszą być do tego potrzebne miejsce. No i działamy, no a że tak długo ten plan był uchwalany, chodzi o ten obszar inny, który pan redaktor mówił, no to jest sytuacja, która nie powinna się zdarzyć.
Beata Kątnik?
To łatwiej jest sięgnąć już po gotowe, co już jest uzbrojone, niż zrobić własny teren. To tak trochę złośliwie może powiem, ale...
No bardzo złośliwie.
Ale... No tak właśnie zarządzają władze miasta Słupskiem, że wiele rzeczy można by było zrobić, a jest niezrobione. Ja mam duże zastrzeżenia co do sięgania również po inwestorów zewnętrznych, tak? Bo ciągle się kisimy w takim własnym sosie i inwestorzy ci lokalni nadają cenę nieruchomości. No, jeżeli nie zaczniemy promować
poziom
miasta...
Poziom płac dla pracowników też tak. Jest na pewnym stałym poziomie. On nie wzrośnie, że na tym rynku nie będzie konkurencji.
Oczywiście, że tak. Dlatego ja też jestem zwolenniczką promocji poza granicami Słupska-Pomorskiego. Dlatego, że znalezienie dobrych inwestorów, strategicznych inwestorów jest dla miasta największą szansą rozwojową. I uważam, że w tym kierunku powinniśmy pójść. Łącznie z tym pozyskiwanie również osób zarządzających w niektórych placówkach, ponieważ w Polsce mamy dużo dobrych specjalistów, którzy mogliby przyjść i przyczynić się do rozwoju.
Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale był tutaj pan Maciejak, nowy prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji, siedział tutaj w tym studiu, rozmawialiśmy prawie pół godziny na antenie i zrobił na mnie dobre wrażenie. Nie chcę mu sprzedawać pocałunku śmierci od dziennikarza, natomiast wydaje się, że to jest właściwie
też
człowiek na właściwym miejscu. Poczekajmy, co zrobi. Podjął pierwsze działania, które wydają mi się sensowne, więc być może jest to jakiś dobry prognostyk na przyszłość.
Też liczymy na to, że będzie chciał uzdrowić MZK, ale proszę pamiętać, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie prezesów spółek, ale również innych bardzo strategicznych działalności. Proszę sobie przypomnieć sytuację, że my od dobrego roku mówimy cały czas o wzmocnieniu ZIM-u, o zwiększeniu etatów.
Ja zaraz o to Państwa zapytam Aleksandra Karnicka, jeżeli można teraz.
Jeszcze tylko chciałam dodać jedną rzecz, bo tu pan przewodniczący mówi o tym, że rozmawiał z kolegą Adamem na temat nowego kształtu tego dokumentu. Ja jestem w Radzie nową radną, już może nie taką nową, ale ja słyszę systematycznie, że my na sesjach, właśnie kiedy jest przedstawiany stan miasta, my mówimy o tym, że chcemy więcej tych informacji. No, ja się zastanawiam, czy po 5-letniej kadencji dalej będziemy mówili, że chcemy innego kształtu tego raportu, czy będziemy dalej otrzymywać taki sam raport. Ja przyznam się szczerze,
znaleźć większość, żeby zmienić zasady, jeżeli to się Państwu nie podoba.
Zawnioskowałam również na komisji żeby raport dotyczący współpracy z organizacjami pozarządowymi nie był suchym zestawieniem liczb, które organizacje dostają, tylko żeby był właśnie taką analizą tej współpracy. I się cieszę, że moi koledzy z komisji uznali to i mam nadzieję, że za tym pójdzie kolejny, dalszy etap. Właśnie tak, robienie takich sprawozdań z analizami, żebyśmy my wiedzieli, w którym kierunku.
Mnie nieustannie zadziwia, że w zasadzie większość uchwał nie niesie ze sobą żadnych skutków gospodarczych, finansowych i społecznych. I przyznam szczerze, że jestem zadziwiony tym, bo niemal każda uchwała niesie jakieś skutki, krótko lub długoterminowe. I za każdym razem urzędnicy piszą, nie ma skutków finansowych, nie ma skutków społecznych, nie ma skutków gospodarczych. I
to szczerze, po co ją podejmujemy?
Szczerze mówiąc, jestem tym zdziwiony. Aleksandra Karnicka teraz.
Musiałabym wiedzieć, o którą uchwałę konkretnie chodzi, bo jakby...
Jak zmieniamy na przykład miejski, przepraszam, jak na przykład zmieniamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tak, to moim zdaniem nie ma żadnych szans na to, żeby on nie niósł żadnych skutków gospodarczych, finansowych bądź społecznych, bo albo zmieniamy tam sposób zagospodarowania tego terenu tak, że zamiast na przykład terenu przemysłowego jest mieszkaniowy albo odwrotnie, więc to już niesie ze sobą jakąś zmianę. A jak zmieniamy ten MPZ, to zazwyczaj po to, żeby coś tam zrobić, na przykład ten teren uzbroić. Więc w perspektywie łatwo sobie wyobrazić, że tam będą jakieś nakłady finansowe, więc tak czy inaczej jakaś zmiana jest.
Tak jest, ale może ona nie jest możliwa, chodzi mi o uzasadnienie teraz do tych uchwał, może nie jest ona możliwa do wpisania do tej uchwały na tym etapie, na którym
jest
przygotowywana.
Ale można napisać, że w przyszłości zmiana tego MPZ-u spowoduje, że samorząd będzie musiał zainwestować, nie wiem, w nowe sieci wodociągowe, kanalizacyjne, drogi, chodniki, więc trzeba się z tym liczyć.
No, tu się z panem zgodzę jakby, ale może polega to na tym, że wpisywane są tylko twarde dane i dlatego nie są one wpisywane na etapie przegłosowywania. Ale co chciałam jeszcze powiedzieć, to, że tutaj nie zgodzę się z tym, że rozmowy z potencjalnymi inwestorami nie są prowadzone, ponieważ no, mam takie sygnały od pani prezydent czy od pani wiceprezydent, tylko no, jakby my ani nie jesteśmy świadkami tych rozmów, ani nie jesteśmy może o tym poinformowani, natomiast no, nie każda taka rozmowa się udaje. Są różne oczekiwania, ale takie rozmowy są prowadzone na pewno.
To bardzo dobrze, że są prowadzone, tylko ja wciąż nie rozumiem, dlaczego jeden plan jest uchwalany. Podobno kluczowy dla rozwoju miasta jest uchwalany 10 lat. Usłyszałem takie wytłumaczenie, że w związku z tym, że nie mieliśmy pieniędzy na uzbrojenie terenu jako samorząd, miasto Słupsk, no to nie było sensu tego uchwalać. No to tak naprawdę nie ma sensu uchwalać żadnego planu, bo miasto Słupsk nie ma pieniędzy na to, żeby zmieniać czy uzbrajać dodatkowe tereny, czy nawet zmieniać cokolwiek w mieście. No plan jest jakimś założeniem, jakimś projektem tego, co tam może powstać, a realizacja tego już twarda, inwestycyjna, to jest zupełnie inna historia. Paweł Szewczyk. Przepraszam, Adam Dreder, przepraszam.
No. Tak jak pan redaktor powiedział, plan uchwalamy nie na ten moment, tylko plan uchwalamy po to, żeby w przyszłości coś na tym terenie zrobić i jak to się mówi...
Jaki mamy pomysł na tę przestrzeń?
Na tą przestrzeń i...
Albo jakie jest zapotrzebowanie na przykład inwestorów?
Robimy plany i je uchwalamy po to, żeby zarobić. No to taka jest prawda, no przecież, tak? Na tym to polega, no ale to jest właśnie ta kwestia odpowiedniej kadry menedżerskiej, tak jak koleżanka powiedziała, nie tylko w spółkach, ale również jeżeli chodzi o sferę inżynierską, która potrafi te projekty przygotować na etapie planowania, wykonania, realizacji inwestycji czy później odbioru. A jeszcze tak słowem wracając do tego, co koleżanka Beata powiedziała odnośnie raportu na stan miasta Słupska, to chciałem przypomnieć, że ja w grudniu napisałem do wszystkich radnych informacje, żebyśmy siedli i zmienili zapisy tego planu, żeby został zmieniony. Więc to nie jest tak, że nikt z tym nic nie zrobił, bo ja napisałem i odzewu żadnego nie miałem od radnych. Jedynie tylko rozmowa z przewodniczącym Pawłem. No i uzgodniliśmy, że no w tym, do tego raportu na ten rok...
A co mogłoby się tam zmienić?
Właśnie zmieni się wskaźniki takie porównawcze, gospodarcze, którą dają szerszą perspektywę.
Czyli więcej danych?
Więcej
takich
danych,
porównawczych,
żebyśmy wiedzieli, w którym kierunku idziemy, czym się cofamy w rozwoju, czy rzeczywiście się rozwijamy.
No chyba się cofamy, to nie. Bo, no, można na coś położyć większy nacisk po prostu.
No, tak, no ale ja to uprościłem. więc potrzebujemy takich danych więcej, bo to nie robiłem tylko raporty dla siebie, ale też robiłem to raporty dla ludzi, którzy na co dzień nie siedzą w ratuszu, nie wiedzą, co się dzieje w mieście, więc chodzi o to, żeby był taki globalny
pomysł. A wam, nawet jeżeli... w państwa, przepraszam, że przerywam, ale w państwa, bo za chwilę mamy wiadomości i wrócimy do tej dyskusji. Czy waszym zdaniem ta liczba osób, które musi podpisać wniosek dla mieszkańca o możliwość zabrania głosu podczas dyskusji nad raportem, 50, to nie jest za dużo? No bo to jest tak naprawdę blokowanie głosu. Ja wiem, że gdyby
Nie mamy dłużej kolejki za to.
No okej, tylko że rozumiem, że gdyby to było 5 podpisów, no to tych chętnych mogło być 20 czy 30, ale 50 podpisów to naprawdę, to mało kto zbierze. No, powiedzmy sobie szczerze, jedna osoba przyjdzie, zabierze głos? Dwie?
No,
nikt pewnie.
W historii miasta jeszcze nie było takiej sytuacji,
czyli skuteczny przepis.
Że mieszkaniec... obywatel, który chciałby zabrać głos na sesji w trakcie debaty nad tym dokumentem o stanie miasta, no, zebrał te podpisy, złożył co najmniej dzień przed sesją
czyli do jutra
wniosek, tak dokładnie, i wystąpił na sesji. Natomiast 50 podpisów, czy to dużo, czy mało, no trudno generalnie mi się
dużo,
do tego
odnieść. Powiedzmy szczerze,
ale
dużo.
Chyba faktycznie jest to dosyć dużo, ale dużo. Też musi być jakaś taka granica, aby...
Przepraszam, a może byście to po prostu jakoś zmodyfikowali, że jeżeli to jest przedstawiciel jakiejś organizacji pozarządowej, no to wystarczy rekomendacja tej organizacji. No 5 minut na wystąpienie przed Radą Miasta to nie jest jakiś gigantyczny czas do zagospodarowania.
No
rozumiem, że macie mnóstwo tych rzeczy.
Ograniczona liczba samych tych występujących.
No właśnie.
Natomiast no ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że zobaczę, jak to wygląda w innych miastach, te rozwiązanie, i być może zaproponuję zmianę, ale to faktycznie będzie chyba
to
potrzeba dokonać
już
zmiany takiej kompleksowej, bo ta kwestia porównywania takich danych z roku do roku, no to jest bardzo ważna sprawa.
Tak. Chciałem państwa zapytać jeszcze o jedną rzecz bardzo ważną. Nie będę was pytał, jak będziecie głosować podczas absolutorium dla pani prezydent, bo to się pewnie dopiero okaże na sesji. Chociaż być może macie już jakieś swoje wyrobione stanowisko w tej sprawie. Chciałbym was zapytać, czy ten duży poziom inwestycji planowany w tym roku, to jest prawie 300 milionów złotych, jest do zrealizowania przy obecnym stanie zatrudnienia i pozyskiwania kadry w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. W ubiegłym roku to miało być 190 milionów, wykonano niespełna 150. Te inwestycje, mówiąc kolokwialnie, pospadały na ten rok i na rok przyszły, ale być może jest to jakiś punkt do przedyskutowania, no bo wszyscy wiemy, czym zakończyła się sprawa ringu, czym zagrożona jest ta inwestycja, jeżeli chodzi o jej koszt. No i też nie możemy chyba uciekać od sytuacji, że tych inwestycji jest naprawdę dużo, one są wszystkie potrzebne, ale też nie są łatwe, bo ulica Gdyńska, wydaje mi się, że będzie nas, że tak powiem, bolała w sensie komunikacyjnym przez najbliższy rok, a może nawet dłużej. Aleksandra Karnicka jako pierwsza. Jaki pani ma pomysł na to, co powinno się zrobić? Czy tam jest w ogóle coś do poprawienia, czy to jest sytuacja, że no trzeba sobie z tym poradzić, to bo tych inwestycji ma być 70 więcej niż w ubiegłym roku.
Jest to na pewno ogromne wyzwanie. To też dzięki temu, że miasto bardzo sprawnie pozyskuje środki zewnętrzne. I tutaj wielkie ukłony do Urzędu Miejskiego, że takie sytuacje mają miejsce. Natomiast wydaje mi się, że trzeba by było wzmocnić ZIM albo też po prostu podzielić go, tak jak kiedyś ZIM był podzielony i osobno jakby...
Od tego mieszania tej herbaty ona będzie słodsza?
Nie wiem. Na pewno tego jestem pewna. Trzeba wzmocnić ZIM o specjalistów. No i sytuacja jest taka, że część pracowników ucieka stamtąd do sektora prywatnego, ponieważ są lepiej opłacani. Więc może trzeba by było przyjrzeć się temu, żeby tych specjalistów pozyskać, ale jednak znaleźć dla nich wystarczające dla nich pensje. Uważam, że takie duże pieniądze i takie duże inwestycje powinny mieć też porządny nadzór, by się nam później czkawką nie odbijały różne sytuacje niezrealizowanych, niedopatrzonych. Cieszy na pewno to i wiem, że ciężko jest przełknąć chociażby teraz ten temat ulicy Gdyńskiej, natomiast no wszystko to robimy po to, by później było nam lepiej.
No każdy, kto jechał Gdyńską, to wie, że tam po prostu jak na trasie alpejskiej ten asfalt wygląda, to będzie rodziło problemy. Mamy nadzieję, że lada moment uda się przynajmniej ten fragment ringu od bohaterów Westerplatte Darciszewskiego otworzyć, żeby troszeczkę to rozładować i odciążyć, ale jak będzie, to zobaczymy. Beata Kątnik.
No myślę, że my mamy w ogóle problem z samym projektowaniem tych inwestycji, no bo jak Ring wskazał, no to właśnie błędy na etapie przygotowania inwestycji najbardziej nam zawiodły. I dlatego też jestem zwolenniczką, jeżeli nie mamy silnej kadry, to zróbmy to w trybie zaprojektuj i wybuduj. Natomiast absolutnie bez wzmocnienia kadry ZIM-u o specjalistów nie ruszymy porządnie zrealizowanymi.
A może państwo trochę się uderzą we własne piersi, bo ja na przykład zapytałem ZIM, kto z państwa radnych sprawdził kosztorys już wykonawczy centrum tego wsparcia na ulicy Partyzantów? I nikt z radnych po te dokumenty nie sięgnął. Oczywiście można powiedzieć, że ZIM powinien je opublikować na BIP-ie, żeby każdy miał
jeszcze
wgląd.
Jeszcze raz.
Centrum na Partyzantów. Tam był kosztorys przygotowany, wykonawczy, który pokazywał, że ta inwestycja nie będzie kosztowała 34 miliony, tylko prawie 60. No nikt z radnych po to nie sięgnął.
No to chciałam powiedzieć, że jest to nieprawdziwa informacja, dlatego że Renata Stec...
Mam to na mailu, dostałem odpowiedź ZIM-u, że nikt z radnych nie poprosił o ten kosztorys, a inna sprawa, że ZIM tego nie umieścił w BIP-ie. Nie miał takiego obowiązku, ale mógł to zrobić.
Generalnie byłyśmy obie w sprawie kosztorysu na etapie, kiedy jeszcze go nie było, został złożony wniosek. Nie otrzymałyśmy tego kosztorysu. Natomiast Renata Stec cały czas pilotuje. Byłyśmy tam kilkakrotnie w tej sprawie dopytywać, więc nie jest to prawdziwa informacja, że Renata Stec się tym nie interesuje, ponieważ cały czas...
Pytałem o wszystkich radnych, nie tylko o Renatę Stec. Tak to jest.
Nie będę mówiła, ale na pewno Renata Stec, tak? Ponieważ dopytuje, ma
to dopytam
protokoły
jeszcze. Dopytam jeszcze w takim
z realizacji,
razie.
Uwagi.
Powiedzą państwo, czego dotyczy ta wątpliwość, bo wątpliwość dotyczy tego, że reklamowano tę inwestycję jako taką, która będzie kosztowała 34 miliony. 30 z środków zewnętrznych i 4 z miasta, tak? Natomiast kosztorys wykonawczy od początku opiewa na prawie 60 milionów i nikt o tym nie wiedział, mam takie wrażenie, poza tymi, którzy zamawiali.
Nieprawda jest, panie redaktorze.
Co jest nieprawdą?
Już mówię, wtedy był jeszcze dyrektor, inny dyrektor.
Tomasz Orłowski.
Tomasz Orłowski. Między innymi w tej sprawie zwróciłyśmy się i do Justyny Pluty, która nam wprost powiedziała, że nie ma kosztorysu, ale musi złożyć wniosek, bo nam pieniądze przepadną. Potem poszłyśmy do ZIM-u. ZIM nam nie chciał udzielić informacji na ten temat ze względu na to, że to nie on ogłaszał przetarg, tylko ogłaszał to urząd. Byłyśmy w urzędzie, nie mogłyśmy się zorientować, który wydział jest odpowiedzialny za ogłoszenie przetargu i dlaczego akurat to jest w takim trybie. Tam zostało tak zamieszane w
tym postępowaniu. Ja myślę, że to jest jakieś nieporozumienie, natomiast ono może wynikać z tego, tylko nikt tego wprost nie powiedział i mam wrażenie, że trochę państwa wykorzystano, może w dobrej wierze, może w złej, że wniosek mógł tylko opiewać na 30 milionów dofinansowania i wtedy, nie wiem skąd się wzięła kwota 4 milionów dopłaty z Urzędu Miasta, czy z ZIM-u, czy z budżetu, jakkolwiek. Natomiast jestem przekonany i mam to potwierdzenie z ZIM-u, że kosztorys wykonawczy to prawie 60 milionów. Więc przynajmniej w ZIM-ie wiedziano, że to nie będą 34 miliony, tylko prawie 60.
To na etapie,
czekając
kiedy,
na przetarg oczywiście.
To na etapie, kiedy powstawał projekt i kosztorys, nikt takich informacji nie udzielił, tylko udzielił pan dyrektor Orłowski informacji, że nie zgłosił się żaden wykonawca w tej kwocie i dlatego ona musi być droższą informacją.
Zresztą, inwestycją.
Inwestycją. Także, że myślę, że my jesteśmy jako radni systematycznie niedoinformowani, żeby nie powiedzieć okłamywani w wielu przypadkach. I co ja o tym głośno mówię?
Ja powiem szczerze, nie czuję się oszukiwany, bo jak napiszę o coś, to mi odpisują.
Jest pan w lepszej sytuacji. Nam się albo w ogóle nie odpisuje merytorycznie, tylko pokrętnie.
A może źle pytacie?
No wie pan, zawsze możemy no powiedzieć, można, no, że winni są radni, nie, bo nie pytają, bo źle pytają, a urzędnicy mają prykaz, żeby tak udzielić odpowiedzi,
uważam, że
żeby nie udzielić
się, że
odpowiedzi.
Waszą rolą jest kontrolowanie urzędników, dziękuję, i prezydenta miasta.
Dziękuję, panie redaktorze, że pan to o tym mówi, bo za kontrolowanie i nadzorowanie nad urzędem wielokrotnie nam się obrywa. Między innymi trzeba wzywać policję, żeby móc uzyskać jakiś wstęp czy jakieś dokumenty, a również i kodeks etyki też został poruszony, żeby
pani radna,
nie dostać.
Dziennikarze też czasami dostają po uszach, ale się tym nie przejmują.
My też się nie przejmujemy, panie redaktorze.
Adam Treder.
Wracając do inwestycji,
no właśnie, do inwestycji
praktycznie koleżanki powiedziały wszystko w temacie.
Ale pan widzi sens podziału ZIM-u, czy to nie ma sensu?
To jest absurdalny pomysł według mnie. To jest kwestia tylko organizacji. Ja już to nawet na antenie tego radia to już mówiłem niejednokrotnie, że od 2019 roku, jak jestem radnym, powtarzałem już od początku przy pierwszej inwestycji, to była chyba ulica, nie Bazów chyba, tylko
Batorego.
Już o tej inwestycji powiedziałem, że coś nie działa, że coś jest nie tak w ZIM-ie, że coś chyba kadra zawiodła, że trzeba się temu przyjrzeć. I co roku, jak mantra powtarzałem, wzmocnić kadrę.
Ulica
i
piękna,
tak dalej.
Tylko drzew szkoda.
To zgadza się. I myślę, że to po prostu jest sposób na rozwiązanie tego. Tylko trzeba chęci, ja zawsze powtarzam, trzeba chęci zainwestować.
Dobrze,
ludzi,
ale czy wy jesteście w stanie jako radni? I to pytam też
no, my tylko możemy wnioskować.
Odbijam to pytanie do pana i do pana przewodniczącego Szewczyka. Czy jesteście w stanie przedyskutować z Urzędem Miejskim taki system wynagradzania, żeby w tym ZIM-ie czy spółce celowej, jakkolwiek to nazwać, pracowali ludzie, którzy się zajmowali tylko obroną interesów miasta, żeby ta inwestycja była porządnie przygotowana i porządnie przeprowadzona? Bo z tym jest chyba największy problem.
Ja z tym osobiście nie widzę problemu, bo zawsze uważam, że na takiej skali inwestycji powinny być osoby. Ale jeżeli pan jeszcze mówi, redaktor, o tych ilości inwestycji, ja bym się tak za bardzo już nie przejmował, bo na te 70 inwestycji, około 70 inwestycji, o których pan mówi, to większość jest inwestycji na szczęście tylko zakupowych. Nie takich stricte infrastrukturalnych, więc tych problemów to mam nadzieję, że
obym się
mniej
pomylił, ale jak się spotkamy tu za parę miesięcy i będziemy rozmawiać o ulicy Gdyńskiej,
tak,
Murarskiej, Jedności Narodowej,
tak,
to złapiemy się za głowę, mam wrażenie.
Ale pamiętajmy o to, że większość inwestycji, które były realizowane w 2025 roku i w tym roku, to są inwestycje przychodzące, które się już rozpoczęły w 2023, 2024.
Na jakim
roku
etapie jest ulica Portowa? Zaczęła się z pół roku temu.
No,
wycięto drzewa.
Prawie rok. No i się ciągnie. Ale co mówię, to są te tematy, które po prostu trzeba teraz po tych złych doświadczeniach.
Proszę państwa, bardzo dobrą informacją jest to, że miasto Słupsk pozyskuje duże środki zewnętrzne. Dużo gorszą informacją jest to, że ta wielokrotnie większa liczba inwestycji i one są trzykrotnie droższe w sensie wykonawczym niż parę lat temu, jest na głowie tej samej liczby urzędników, a być może mniejszej. Mamy informację, że część ludzi po prostu jest przepracowana i szuka sobie spokojniejszej pracy. Paweł Szewczyk.
Znaczy,
ciężko pan wzdycha, panie przewodniczący.
Panie redaktorze, no wydaje mi się, że cała ta operacja z likwidacją jednostki specjalistycznej pod nazwą Rejonowy Zarząd Inwestycji no się nie udała. Ja przypomnę, to była jednostka, która właśnie jej głównym zadaniem było pilnowanie procesów inwestycyjnych, zastępstwo inwestycyjne. Świadczyła usługi również nie tylko dla miasta Słupska, ale i dla gmin z powiatu. Takie jednostki funkcjonują oczywiście w dużych miastach. Natomiast byłaby wtedy szansa w skupienie w jednym miejscu i specjalistów, ale i również w sposób wyższy no, sporządzić dla nich wynagrodzenia. Natomiast to było za czasów Roberta Biedronia. Podjęto decyzję o likwidacji. Rozproszyli się specjaliści po spółkach.
A pamięta
i
pan, kto był wtedy wiceprezydentem?
Marek Biernacki był wtedy wiceprezydentem.
I ktoś jeszcze był wiceprezydentem, czy już nie było innych?
Krystyna Danielecka, wojewódzka. I jest tak, jak jest. I moim zdaniem żadne tutaj nawoływanie, żeby ściągnąć specjalistów do ZIM-u czy do innych jednostek, nic to nie da. Po prostu trzeba iść w utworzenie specjalnej jednostki, która by się tym zajmowała, bo później szkody są niewspółmierne i wydatki z budżetu są olbrzymie w przypadku, kiedy dochodzi do takich zaniedbań, jak z realizacją...
A jak to zagwarantować, panie przewodniczący? Przepraszam, że to zapytam, bo mieliście sytuację, w której szef ZIM-u jednocześnie wykonywał usługi na rzecz firm, którym potem wydawał decyzje administracyjne.
No tak, wszyscy wiemy, o czym pan mówi, pan redaktor, natomiast nie chciałbym jakby z wątku schodzić i jakieś takie historyczne sprawy poruszyć.
No ale to był
natomiast
jeden z powodów.
Ja chciałem na przykład zwrócić uwagę, i tutaj są radni ze mną. Kilka miesięcy temu pani prezydent wystąpiła z propozycją przekazania terenu miasta Słupska do PGM-u celem budowy budynków komunalnych, jeszcze w takim innowacyjnym systemie modułowym. Ja wtedy zabrałem głos.
Sobieskiego, tak? To jest ta inwestycja?
Nie, to chodziło o na osiedlo Niepodległości. No i ja wtedy zabrałem głos i ja apelowałem do radnych, że kierunek nie jest właściwy, bo budownictwem mieszkaniowym zajmuje się jak do tej pory Zarząd Infrastruktury Miejskiej, bo buduje, spółka STBS, która też budowała, w przyszłości teraz się przygotowuje i teraz idziemy do kolejnej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowe. I ja mówiłem na sesji, żebyśmy, że tak powiem, jednak się wstrzymali. Powinniśmy mieć jedną spółkę, która buduje, w której będą zatrudnione osoby, które się znają, które mają odpowiednie kwalifikacje, a nie rozpraszajmy do wszystkich spółek, bo tam, nie wiem, ktoś chce błysnąć, tak, i zaproponować.
Ja zapytałem w ogóle, po co w ogóle miasto chce budować mieszkania?
Stało się tak, się stało. Rada Miejska nie podzieliła tutaj mojego głosu, a portem Rada przekazała do spółki PGM. No i później będziemy mieć za chwilę sytuacje jakieś problematyczne.
Jesteście w ogóle zdania, że miasto powinno budować mieszkania, czy raczej kupować na rynku gotowe lokale, tak jak zrobiono na przykład na Dywizjonu 303? Ile to kłopotów wam odpadło z budowaniem tych nieruchomości?
To nie chodzi o budowanie mieszkań czy nie budowanie, tylko realizację odpowiedniej strategii i polityki mieszkaniowej. I to jest tak, że to jest mechanizm bardzo złożony i wielowątkowy. I z jednej strony, jeżeli nie dbamy o realizację listy eksmisyjnej. Mamy ponad 500 wyroków eksmisyjnych, czyli potencjalnie 500 mieszkań do zasiedlenia dla mieszkańców, którzy chcą być tutaj, mieszkać w Słupsku, a z drugiej strony idziemy w jakiś rodzaj budownictwa, też bez żadnej koordynacji, bo tak jak mówię teraz, ostatnio się próbowałem dowiadywać, kto na wzgórzu na przykład ma, jaka spółka miejska ma realizować tę inwestycję.
Może wodociągi.
To mamy takie problemy, jakie mamy. A natomiast tak, jeżeli tak wprost pan pyta mnie osobiście, czy miasto powinno realizować budownictwo komunalne, tak. Tak powinno być w wymiarach, jakich jest potrzebne, ale to musi być połączone z realizacją całej polityki w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
Ja mam wątpliwości, bo jak słucham, ile jest usterek do naprawy na Długiej i Połowieckiej, to zasady, to nie słyszałem o takich problemach przy okazji Dywizjonu 303 i kupieniu tego gotowego budynku, bo tamta odpowiedzialność gwarancyjna ciążyła na deweloperze i miasto nie miało z tym problemu o tyle, że nie musiało tego naprawiać.
Tak, ja tylko słowo, pani radna, tak oczywiście, no, bo tutaj mówimy, że pewne rzeczy nie zostały dopilnowane albo popełnione błędy, natomiast realizować jako miasto powinniśmy inwestycje takie, które są najbardziej korzystne. Jeżeli możemy pozyskać środki zewnętrzne i to po prostu będzie
tak
się
było,
nam opłacać,
303.
To powinniśmy tak robić. Jeżeli tych środków nie możemy pozyskać albo na takim samym poziomie, to oczywiście jestem za tym, żeby skorzystać z usług profesjonalnych firm, które się tym zajmują. Na nasze zlecenie powinny być odpowiedni obiekt wybudowany i lepszym rozwiązaniem jest zakup bezproblemowy i też na przykład pobranie dofinansowania, ale na przykład troszeczkę mniejszego.
Brakuje nam oczywiście takich Danut Pietroń, które pracowały w TBS-ach, które tanio budowały, dobrze budowały, solidnie budowały. Natomiast ja powiem coś innego, jeśli chodzi o zarządzanie inwestycjami. My mamy w ogóle olbrzymi problem z egzekwowaniem poprawek i reklamacji w inwestycjach. Proszę zauważyć.
I z odbiorami, bo jak zobaczyłem w schronisku dla zwierząt, przepraszam, że Państwu przerwę.
I chciałam właśnie...
czujniki zainstalowane w oknach, no naprawdę, no opadły mi ręce.
Ja powiem więcej. Proszę zauważyć, że za schronisko nie odzyskaliśmy złotówki w ramach reklamacji.
Bo firma upadła.
Firma upadła, ale każda firma jest ubezpieczona właśnie od takich sytuacji i my jako miasto powinniśmy od firmy ubezpieczeniowej odzyskać ubezpieczenie.
Stąd moje pytanie, czy zarząd infrastruktury miejskiej, obciążony kilkudziesięcioma więcej inwestycjami, będzie w stanie wypełnić państwa oczekiwania co do nadzoru nad tymi inwestycjami? Każdy jest tylko człowiekiem, doba ma tylko 24 godziny.
Panie redaktorze, cały czas my mówimy o restrukturyzacji, o zatrudnieniu specjalistów, bo w tej chwili jest to organ, który wykonuje mnóstwo zadań, ale jak spojrzymy właśnie na inwestycje te twarde, to tam jest bardzo mało osób do realizacji tego.
Aleksandra Karnicka.
No, ja się zgodzę z tym, że potrzebnych specjalistów, ale też myślę, że no, chociażby cmentarze można by było wyłączyć z zimą. Myślę, że mogłoby się zająć tym jakby
odrębna instytucja, tak?
Instytucja.
Natomiast tylko jeszcze, cmentarze, tak?
Na przykład. No,
Zarząd cmentarzy miejskich. Mamy dwa cmentarze, proszę bardzo.
Natomiast
ja nie jestem przeciw,
wrócić,
żeby było jasne, ja tylko pytam, jeszcze, co to zmieni.
Ja jeszcze chciałam wrócić do wątku, który został poruszony, a ja jeszcze się nie dopchałam do głosu.
Proszę bardzo.
Chodzi mi o ten dom pomocy na ulicy Partyzantów. Z tego, co wiem, to po prostu można było wnioskować o pewną kwotę i składając jeszcze na etapie składania jakby tych dokumentów o pozyskanie tych środków, nie trzeba było mieć takiego kosztorysu. W związku z tym wszyscy mówili od początku, i ja
utwierdzono ludzi w przekonaniu, że to będzie kosztowało 34 miliony.
Ja pamiętam.
Strona internetowa miasta Słupska.
Ja pamiętam,
dokładnie.
Jak pani prezydent nam mówiła, to, że będą większe te koszty, natomiast można aplikować tylko o te chyba to było 30 milionów. W związku z tym my aplikujemy, a później się wydarzy, co się wydarzy i
jak
prawdopodobnie trzeba
będzie
dopłacić.
Odnajdę ten screen, który mam ze strony internetowej, to pokażę, że tam było napisane, że
bardzo
będzie
proszę.
W takim 34, razie 30 plus 4.
O komunikację właściwą w mieście. No, w sensie informacyjnym.
Ja bym wolał, żeby to kosztowało 34 miliony. Będzie kosztowało 57, jak widzimy w ostatnich danych.
Wiemy.
I Adam Teder, ostatnie zdanie już, bo za chwilę kończymy. W sprawie ZIM-u. Dzielić, wzmacniać, dokładać. Spółka specjalna, jak proponował pan radny Szewczyk, żeby powołać specjalną spółkę, gdzie tych kominów płacowych nie będzie w sensie ograniczeń.
Ja myślę, że bardziej dozbroić ten zespół, wyposażyć w odpowiednich ludzi i w instrumenty. Pomysł reaktywacji spółki celowej może być, można rozważać, tak, ale
ja. Gdańsku, w Gdyni jest.
Tak, ale my tego nie mamy, a budowanie na nowo kompetencji, to jest jeszcze większy sztab ludzi, który będzie potrzebny.
Tylko jak, jeżeli dobrze czytam w myślach, czasami dobrze czytam w myślach, to mam wrażenie, że pan radny Szewczyk mówi o tym, że jest jakaś grupa ludzi, która już nie jest tak sfokusowana na zarabianie dużych pieniędzy i czasami ma jakąś ideę. Są to ludzie na przykład trochę na emeryturze, mogą sobie dorabiać na pół etatu, ale mają na tyle fachowe oko, że wyłapią te mielizny w tych projektach przygotowanych przez firmy zewnętrzne, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycjami na przykład.
Dlatego mówię, że można ten pomysł rozważyć, ale aczkolwiek nawet jak się rozmawia z szefostwem ZIM-u, to mówią, że im po prostu kadr brakuje.
I ludzi do pracy.
Ale nikt nie broni nam zatrudniać emerytów.
Ale nie mówią o tym, że zmieniły, że oni czują potrzebę, że trzeba to wszystko.
A państwo zauważyliście jakiś wyraźny wzrost budżetu ZIM-u na wynagrodzenia w ostatnich latach? Bo ja szczerze mówiąc nie.
Nie.
Nie, jest to podobnie we wszystkich.
Nie, zwłaszcza, że gdyby dyrekcja ZIM-u zgłosiła się o zwiększenie wynagrodzenia i zwiększenie liczby etatów, na pewno radni byliby przychylni ze względu na to, że cały czas mówimy, że chcemy dobrze funkcjonującej placówki.
To trzymajcie państwo kciuki, żeby te 300 milionów w tym roku inwestycji udało się przeprowadzić, bo to jest naprawdę bardzo duża kwota. Bardzo dziękuję państwu za udział w programie. Aleksandra Karnicka łączy nas z Słupsk.
Dziękuję.
Beata Kątnik słów wspólnie. Adam Treder, Prawo i Sprawiedliwość. I Paweł Szewczyk, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku.